Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI. We wtorek, 27 lutego, wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami audycji, Józefem oraz technikiem Emanuelem, zapraszam na audycję, którą rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia. W Medynie, w Arabii Saudyjskiej, nieznani sprawcy dokonali zamachu na 9-osobową grupę Francuzów. 3 osoby zginęły na miejscu. 4. ofiara, 17-letni chłopiec, zmarł w wyniku odniesionych ran. Przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze rozpoczął się proces w sprawie Darfuru. W Bagram w Afganistanie, gdzie z wizytą przebywa wiceprezydent USA Dick Cheney, w zamachu zginęło co najmniej 14 osób. Z dwudniową wizytą w Moskwie przybywa numer jeden palestyńskiego ruchu islamskiego Hamas, Meshal. Celem jego przyjazdu do Rosji jest uzyskanie jej poparcia w staraniach o zniesienie sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych nałożonych przez kwartet bliskowschodni na rząd palestyński. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Rozwinięcie dziennika usłyszą Państwo za chwilę. Przedtem powiem, że po wiadomościach usłyszą Państwo felieton europejski Katarzyny Zawickiej i przegląd prasy paryskiej Piotra Kamińskiego. A w magazynowej części programu Krzysztof Rutkowski zaproponuje kolejny odcinek swych pasaży, Piotr Rosachowicz kronikę internetową, a Katarzyna Zawicka paryski kwadrans jazzu. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Tout un roman. A oto najważniejsze wiadomości dnia. W Medynie w Arabii Saudyjskiej nieznani sprawcy dokonali zamachu na 9-osobową grupę Francuzów. 3 osoby zginęły na miejscu. 4. ofiara, 17-letni chłopiec, zmarł w wyniku odniesionych ran. 2 z zabitych Francuzów pracowali dla francuskiej firmy materiałów elektrycznych Schneider Electric. 3 był nauczycielem w liceum francuskim w Riyadzie. Grupa zaatakowanych Francuzów odbywała wycieczkę do pustynnego regionu w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej, cieszącego się wielkim powodzeniem u turystów ze względu na usytuowanie w nim historycznej miejscowości Madain Saleh, a bardziej na północ, niedaleko granicy z Jordanią, miasta Tabuk. AFP przypomina, że w latach 2003-2004 saudyjska gałąź terrorystycznej organizacji Al-Kaida przeprowadziła w Arabii Saudyjskiej serię zamachów na obywateli krajów Zachodu. Atak na Francuzów został zdecydowanie potępiony jako akt okrucieństwa przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Philippa Douste-Blazy. Co najmniej 14 osób, w tym 2 żołnierzy, amerykański i koreański, zginęło w zamachu w Bagram w Afganistanie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Kamikaze wysadził w powietrze swój ładunek przed kwaterą główną koalicji w Afganistanie w czasie, kiedy składał tam wizytę amerykański wiceprezydent Dick Cheney. Jest to jedna z najlepiej strzeżonych baz w Afganistanie. Do zamachu przyznali się talibowie, którzy stwierdzili, że celem ich ataku był właśnie amerykański wicepremier. Dick Cheney nie został nawet zadraśnięty. Po usłyszeniu wybuchu na wszelki wypadek skrył się w bezpiecznym miejscu. Przybył on do Afganistanu, aby spotkać się z prezydentem tego kraju, Hamidem Karzajem. Obydwaj przywódcy rozmawiali o terroryzmie, o sytuacji w Afganistanie i o dodatkowej pomocy przyznanej Afganistanowi przez Stany Zjednoczone. Po zamachu udzielano początkowo sprzecznych informacji dotyczących liczby zabitych. Minister spraw wewnętrznych początkowo mówił o 18 zabitych, w tym 3 żołnierzy obcokrajowców. Następnie rzecznik koalicji dowodzonej przez Amerykanów poinformował o 3 zabitych obcokrajowcach, z których 2 byli żołnierzami, nieco później zaś o 2, a następnie 6 zabitych cywilach. Zdaniem dziennikarza z AFP ciała 11 Afgańczyków, niektóre w plastikowych workach, inne pod przykryciem, zostały wyniesione poza teren bazy i wydane rodzinom. To jeden z największych zamachów, jaki miał miejsce od czasu upadku reżimu talibów pod koniec 2001 roku.
Tu Paryż. W Hadze zaczyna się proces w sprawie Darfuru. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Prokurator Luis Moreno Ocampo oświadczył, że przedstawił sędziom materiał dowodowy tyczący byłego sekretarza stanu do spraw wewnętrznych Ahmeda Haruna oraz Alego Koszeiba, watażki tzw. dżandżawidów, muzułmańskich bojówek na usługach rządu w Chartumie. Obaj dopuścili się wspólnie zbrodni przeciwko ludności cywilnej w Darfurze. Sudan już odmówił Trybunałowi w Hadze wszelkich kompetencji w tej mierze, zapewniając, że sudański wymiar sprawiedliwości może sam osądzić winnych zbrodni w Darfurze i zamierza to uczynić. Oświadczenie takie złożył minister sprawiedliwości Mohamed Ali Al-Mardi. Dwaj oskarżeni nadal przebywają w Sudanie, choć w zgoła odmiennych warunkach. Ali Kosheib, który dowodził dziesiątkami tysięcy bojówkarzy, winnych rzezi i gwałtów, został aresztowany w listopadzie. Ahmed Harun natomiast jest dzisiaj, tego wymyślić niepodobno, sekretarzem stanu do spraw humanitarnych. W okresie, gdy dokonano zbrodni, to jest w latach 2003-2004, on właśnie miał w pieczy sprawy Darfuru. Trybunał oceni obecnie materiał dowodowy zebrany przez prokuratora, po czym zdecyduje, czy zażąda od Sudanu wydania oskarżonych, czy też wystosuje przeciwko nim międzynarodowe nakazy aresztowania.
Mówi Paryż. Z dwudniową wizytą w Moskwie przybywa numer jeden palestyńskiego ruchu islamskiego Hamas, Khaled Meshal. Celem jego przyjazdu do Rosji jest uzyskanie jej poparcia w staraniach o zniesienie sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych nałożonych przez kwartet bliskowschodni na rząd palestyński. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który przyjął Meshala we wtorek, obiecał, że Rosja użyje swych wpływów, by blokada nałożona na rząd palestyński została zdjęta. Bojkot dyplomatyczny i finansowy rządu palestyńskiego stosowany przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Rosję i ONZ obowiązuje od marca 2006 roku. Był on odpowiedzią na objęcie władzy przez Hamas, który Waszyngton, Bruksela i Jerozolima uważają za organizację terrorystyczną. Kwartet nie zajął na razie jednolitego stanowiska w sprawie porozumienia o utworzeniu rządu jedności narodowej, które zawarte zostało w Mekce na początku lutego między Hamasem a Fatah, prezydenta palestyńskiego Mahmuda Abbasa. Rosja popiera ideę takiego rządu. Stany Zjednoczone natomiast opowiadają się za utrzymaniem bojkotu aż do momentu, w którym gabinet palestyński spełni wszystkie warunki stawiane mu przez kwartet. Jednym z nich jest uznanie prawa do istnienia państwa izraelskiego. Przedstawiciele dwóch Korei rozpoczęli we wtorek rozmowy na szczeblu ministerialnym, które mogą doprowadzić do odblokowania pomocy żywnościowej dla komunistycznej dyktatury w Korei Północnej.
Pierwszy krok na tej drodze uczyniony został 13 lutego w Pekinie, kiedy to Korea Północna zobowiązała się do zdemontowania swoich instalacji nuklearnych. Głównym celem obecnego spotkania, pierwszego od 7 miesięcy, jest przyspieszenie wprowadzania w życie historycznego porozumienia zawartego w Pekinie. Po negocjacjach prowadzonych z Koreą Południową, Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Rosją, dyktatura komunistyczna ostatecznie zgodziła się na dwustopniowe demontowanie instalacji nuklearnych. Pierwszym etapem ma być zakończenie działalności kompleksu atomowego w Yongbyon. Ma on zostać przeprowadzony w czasie 2 miesięcy. Drugi etap to zamknięcie pozostałych instalacji. Termin tej akcji nie został określony. W zamian za to Korea Północna otrzymała przede wszystkim pomoc w postaci nafty. Mają również zostać przywrócone jej stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie to zlikwidowało ostatnią przeszkodę stojącą na drodze do podjęcia rozmów między dwiema Koreami, które zostały zawieszone od lipca ubiegłego roku w ramach represji za wystrzelenie 7 pocisków przez Koreę Północną. Południe wstrzymało również pomoc humanitarną, której dostarczało co roku swemu północnemu sąsiadowi, a jest ona znaczna, bo w jej skład wchodzi m.in. 100 tysięcy ton nawozów i 500 tysięcy ton ryżu.
Tu Paryż. Szef amerykańskiego wywiadu Michael McConnell powiedział, że największymi niebezpieczeństwami dla Stanów Zjednoczonych są Iran i Korea Północna, ponieważ po terroryzmie broń masowego rażenia stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla świata. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair jest zdania, że najmniejsza oznaka słabości wobec Iranu może się okazać fatalna. Deklarację tej treści złożył nazajutrz po spotkaniu w Londynie 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec na temat dosie nuklearnego Teheranu. Ambasador irański w Moskwie Anzari zapowiedział tymczasem, że w wypadku ataku amerykańskiego Irańczycy uderzą w Amerykanów niezależnie od tego, gdzie oni będą. Irański dyplomata dodał ostrożnie, że Teheran jest gotów do wzięcia pod uwagę bezpośrednich rokowań z Waszyngtonem na temat swego programu nuklearnego. Według niepełnych jeszcze wyników pierwszej tury wyborów w Senegalu prezydentem tego kraju został ponownie 80-letni Abdoulaye Wade. Według niezależnych obserwatorów głosowanie odbyło się zgodnie z międzynarodowymi normami. Jak pisze AFP, Senegal uważany jest za witrynę demokracji w Afryce. Wybuch samochodu pułapki w centrum Bagdadu zabił 5 osób i zranił 10 innych. Koło irackiej stolicy w wyniku eksplozji domowej bomby domowej produkcji zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, co bilans amerykańskich ofiar wojny w Iraku podniosło już do 3157 ludzi. W Mosulu, 370 km na północ od Bagdadu, w zamachu przeprowadzonym przez kamikadze zabitych zostało 6 policjantów irackich. Trwa poza tym śledztwo w sprawie próby zamordowania wiceprezydenta Iraku Adela Abdela Mahdiego oraz ministra robót publicznych Riada Graiba. Obaj oni są szyitami i zostali lekko ranni w ubiegły poniedziałek w wybuchu bomby podłożonej w Ministerstwie Robót Publicznych. Zdaniem osób prowadzących dochodzenie, ślady prowadzą na teren ministerstwa właśnie, to znaczy, że winni ataku są lub byli tam zatrudnieni. Tu Paryż i ostatnie wiadomości. W wielkim skrócie szef rządu włoskiego Romano Prodi wygłasza we wtorek na forum Senatu przemówienie, które może się okazać decydujące dla jego przyszłej kariery politycznej. By uzyskać od parlamentu wotum zaufania, musi jednocześnie przypaść do gustu radykalnej lewicy i centrum. Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania odbędzie się w środę. Rebelianci tamilscy ostrzelali na Sri Lance śmigłowiec, którym podróżowała delegacja złożona m.in. z 2 ambasadorów USA i Włoch. Obaj ambasadorowie zostali lekko ranni. Władze Laosu potwierdziły pierwszy w tym kraju przypadek ptasiej grypy u człowieka. Na chorobę tę zachorowała 15-letnia dziewczynka. Kandydatka Partii Socjalistycznej na prezydenta Francji, pani Ségolène Royal, przebywała we wtorek w Clichy-sous-Bois koło Paryża, gdzie w 2005 roku rozpoczął się wielki bunt młodzieży z francuskich przedmieść. Były to wiadomości dziennika, a teraz przegląd dzisiejszej prasy paryskiej przygotowany przez Piotra Kamińskiego.
Le Monde powraca dzisiaj jeszcze do 2 spraw polskich. Rozpudy i książki księdza Isakowicza-Zaleskiego. Siedia Szofuro pisze z Warszawy, że wczorajsze spotkanie ministra środowiska Jana Szyszki z komisarzem europejskim Stavrosem Dimasem nie pozwoliło odblokować rozmów w sprawie obwodnicy, która zdaniem Unii może zagrozić rzadkim ptakom. Warszawa ani myśli ustąpić, pisze wysłanniczka Le Monde, a zirytowana Bruksela poczyna wymachiwać kijem. Komisarz Dimas grozi, że w ciągu najbliższych kilku dni skieruje do Polski drugie ostrzeżenie i wniesie sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, żądając wstrzymania prac, zanim dojdzie do nieodwracalnych szkód. Władze wydały zgodę na pracę 9 lutego, ignorując wielokrotne ostrzeżenia komisji wskazujące na pogwałcenie europejskich norm. Na razie jednak, podkreśla Le Monde, w terenie pracują tylko geodeci. Mieszkańcy Podlasia, masowo popierający budowę obwodnicy, zaczynają tracić cierpliwość. W niedzielę garść demonstrantów z Augustowa ruszyła na obozowisko ekologów, zagradzające drogę buldożerom. Wznosili krzyże pamięci ofiar wypadków drogowych wywołanych przez tiry nieustannie przemierzające Augustów. Dziennie przejeżdża przez ich miasto 4000. Jest to bowiem droga łącząca Finlandię i kraje bałtyckie z Europą Zachodnią, podkreśla Le Monde. By rozładować napięcie, premier Kaczyński zaproponował w zeszłym tygodniu lokalne referendum, wskazując, że rezultat będzie wiążący dla wszystkich. Inicjatywa ta wywołała gwałtowne protesty. Prawnicy, Le Monde cytuje Michała Kulesza, twierdzą bowiem, że lokalne referendum nie może decydować o budowie drogi krajowej, by nie wspomnieć o konsekwencjach związanych z przepisami europejskimi. I dziennik przypomina, że projekt został zatwierdzony na rok przed przyjęciem Polski do Unii. Le Monde wspomina także o rewelacjach księdza Isakowicza-Zaleskiego. Dziennik podkreśla, że wystarczyła godzina, by media polskie poczęły rozpowszechniać nazwiska księży poddanych naciskom ubecji. Z książki wynika jednoznacznie, że złamała się tylko znikoma mniejszość. Spośród nich m.in. były metropolita poznański, arcybiskup Juliusz Pec, zwolniony 5 lat temu za molestowanie seksualne kleryków. Można być pewnym, że SB doskonale wiedziała o tym haczyku. Zamordowanie francuskich turystów w Arabii Saudyjskiej budzi zaniepokojenie, zwłaszcza w kontekście nowych ostrzeżeń dotyczących terrorystycznego zagrożenia w Europie. Le Figaro nie kryje, że antyzachodnia retoryka wciąż popłaca. Saudyjski odłam Al-Kaidy został zdziesiątkowany po serii morderczych zamachów sprzed 3 i 4 lat, pisze dziennik, Nie oznacza to jednak, że wygasła wola świętej wojny i nienawiść do Zachodu. Przywódcy siatki terrorystycznej zginęli, zostali schwytani albo uciekli. Rzesze sympatyków zostały. Al-Kaida nadal rekrutuje, jak tego dowodzi aresztowanie 136 przypuszczalnych terrorystów pod koniec ubiegłego roku. Zachodni ekspert w Riyadzie mówi, że od 3 lat organizacja przycupnęła w trawie. Wie bowiem, że władze mają czym z nią walczyć, na przykład przy pomocy nowoczesnego sprzętu produkcji amerykańskiej. Terroryści odbudowali jednak swe struktury w Iraku, gdzie tysiące saudyjskich dżihadystów pojechało walczyć z Amerykanami i szyickimi heretykami. Ich sprawność budzi obawy w łonie władz saudyjskich, czytamy w Le Figaro. Riad obawia się bowiem, że wrócą. Zresztą nawet bez przywódców Al-Kaida może uderzyć. Jak mówi cytowany przez dziennik znawca tematu, w Arabii Saudyjskiej Al-Kaida to dzisiaj kultura, ideologia rozpowszechniana dzięki internetowi. Każdy wie dzięki temu, jak zorganizować grupę terrorystyczną. Wystarczy czytać krążące nielegalnie pisemka, takie jak Al-Ransa, przeznaczona dla kobiet. Nawet jeśli sprawcy wczorajszego ataku przeciwko francuskim turystom nie są formalnie powiązani z Al-Kaidą, retoryka antyzachodnia zatacza szerokie kręgi w saudyjskim społeczeństwie. Nawet na wyższych szczeblach hierarchii politycznej i wojskowej. Gdy instruktorzy amerykańscy przyjeżdżają do Riyadu szkolić sojuszników, władze natychmiast wysyłają na tymczasowy urlop brodatych przedstawicieli Ministerstwa Obrony, którzy nie znoszą kontaktów z niewiernymi. Zachodnie wywiady są przekonane, że niektóre napaści na cudzoziemców zawdzięczamy informacjom przedstawicieli policji religijnej dbającej o ścisłe przestrzeganie przepisów islamu. Apele władz nie odnoszą tu żadnego skutku, a antyzachodnie namiętności podsyca widok irackich cywilów mordowanych przez amerykańskiego okupanta w Iraku, czytamy w Le Figaro. Tym bardziej dodajmy, jeżeli cywilów owych mordują masowo nie Amerykanie przecież, ale islamscy terroryści. Wątpliwości przemawiają na korzyść oskarżonego. To jedna z naczelnych zasad zachodniego wymiaru sprawiedliwości. Jak pisze w Libération Helena Despich-Popowicz, z tego właśnie skorzystała Serbia na forum Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który uznał masakrę w Srebrenicy za próbę ludobójstwa. Oddalił jednak skargę Bośni przeciwko Serbii. Nie zdołał po prostu dowieść jej bezpośredniej odpowiedzialności za zbrodnię, choć uznał jej winę w innym wymiarze, uznając, że pogwałciła obowiązek przeciwdziałania takiej zbrodni. Błędem byłoby twierdzić w związku z tym, że Trybunał Serbię uniewinnił. Nie mógł zrobić nic innego, pisze dziennikarka. Zresztą 7 wyższych oficerów serbskich stoi od pół roku przed sądem w Hadze pod zarzutem udziału w masakrze. A 6 lat temu serbski generał Radislav Krstić, dowodzący siłami, które wzięły Srebrenicę, skazany został na 35 lat więzienia właśnie za ludobójstwo. Do tej pory nie złapano tylko człowieka uważanego za głównego sprawcę tragedii, generała Mladića, szefa sztabu sił serbskich w Bośni. W roku 1993 Bośnia złożyła w Trybunale skargę na Serbię. Dotyczyła ona jednak całego tego konfliktu. Władze w Sarajewie uznały bowiem, że stał za nim Belgrad, a jego zamiarem było unicestwienie społeczności muzułmańskiej. Decyzja Trybunału została więc bardzo źle przyjęta przez sarajewskich muzułmanów, tym bardziej, że Unia Europejska wyraziła zadowolenie z tego powodu. Pani Munira Subasić, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet ze Srebrenicy, nie waha się powiedzieć, iż Europa potwierdziła jeszcze raz swą wrogość wobec muzułmanów. Tymczasem Unia chciałaby po prostu zamknąć ten rozdział i przyjąć państwa zrodzone z rozpadu Jugosławii. Prezydent Serbii, Boris Tadić, podkreślił zresztą, że Serbia nie powinna interpretować tego orzeczenia jako całkowitego rozgrzeszenia, skoro nie wydała ukrywających się zbrodniarzy międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości. Wydanie Mladića to warunek zbliżenia z Unią, czytamy w Libération.
Tu Paryż. Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Czy Europejczycy chcą wspólnej Europy? To pytanie, które pojawia się od wielu miesięcy w różnych kontekstach. Po odrzuceniu Europejskiego Traktatu Konstytucyjnego przez Francuzów i Holendrów nastąpił wyraźny rozłam wśród Europejczyków. Jeden z izraelskich historyków, Eli Barnawi, przedstawił podsumowanie prac Forum Paryża, które zakończyło się 12 lutego. Według niego najsłabszy punkt Europejczyków to właśnie odmowa prowadzenia wspólnej polityki. Ma to konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale również dyplomatyczne i wojskowe, kiedy Europa nie jest w stanie przyjąć zdecydowanej pozycji w kwestii swej polityki zagranicznej. I wreszcie społeczne, kiedy liberalizm łamie prawa pracy. Jak twierdzi Eli Barnawi, problem nie polega na tym, że polityka europejska jest niewystarczająco demokratyczna, ale na tym, że ona w ogóle nie istnieje. Francja przeżywa obecnie gorący przedwyborczy okres. Kandydaci, zwłaszcza główni, brani są pod lupę, każde ich słowo analizowane, a odpowiedzi na pytania zasadnicze mogą zmienić opinię wyborców. Pytanie o przyszłość Europy należy niewątpliwie do takich pytań zasadniczych. Z głównej trójki najbardziej wyraźnej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie udzielił François Bayrou. W swoim przemówieniu 12 lutego w Strasburgu opowiedział się zdecydowanie za wspólną polityką w dziedzinie ekonomii, obrony, dyplomacji, energii, badań naukowych, rozwoju i imigracji. Na konkretnych przykładach dowodził on, że w wielu przypadkach wspólna polityka europejska stanowiłaby rozwiązanie wielu problemów, z którymi boryka się Francja. Nicolas Sarkozy wypowiedział się na temat Europy w Brukseli 21 lutego. Stwierdził, że lepsza będzie Europa wspólnej polityki niż Europa bez polityki w ogóle. Optował także za polityką walutową, której celem będzie rozwój i wzrost zatrudnienia, a nie wyłącznie walka z inflacją. Jeśli chodzi o Ségolène Royal, to była ona raczej skryta w kwestii polityki europejskiej. Padła z jej ust jakaś aluzja do Europy zdrowia i badań naukowych, do ambitnych wspólnych polityk w sprawach kluczowych, do Europy bardziej opiekuńczej. Wszystko to jednak tylko ogólniki. Wszyscy oczekują jakichś konkretów w jej przemówieniu, które ma mieć miejsce 14 marca w Strasburgu. O ile więc wszyscy główni kandydaci w najbliższych wyborach prezydenckich we Francji uważają się za gotowych do prowadzenia wspólnej polityki z ich europejskimi partnerami, o tyle sposób, w jaki zamierzają to zrealizować, na razie pozostaje tajemnicą. Malta przedstawiła swoją kandydaturę do strefy euro. Miało to miejsce w czasie wtorkowego spotkania ministrów finansów w Brukseli. Decyzja w tej sprawie należeć będzie do państw członkowskich Unii. Rząd Malty jest przekonany, że spełnia ona wszelkie warunki, które postawiła jej Komisja Europejska w listopadzie. Tymczasem przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker stwierdził, że trzeba być bardzo czujnym w kwestii inflacji w strefie euro. Polska wprawdzie jeszcze nie jest w strefie euro, ale i tak spotkała się z lekką reprymendą na spotkaniu ministrów, którzy zwrócili się do niej po raz kolejny z prośbą o zmniejszenie nadmiernego deficytu publicznego do końca tego roku. Polska ma opracować nowy plan akcji do końca sierpnia. Europejski Pakt Stabilizacji dopuszcza deficyt w wysokości 3%. Komisja Europejska ocenia polski deficyt na 4%.
Mieszkując w sieci. Rosyjski specjalista od spraw bezpieczeństwa internetowego, niejaki pan Kasperski, opublikował dane dotyczące swego ostatniego dochodzenia, że się tak wyrażę, na temat internetowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Paryżu. Według niego Paryż jest jednym z miejsc na świecie, które jest najlepiej wyposażone w taki system, bijąc takie metropolie jak Londyn czy Hanower, nie mówiąc już o Pekinie. Kasperski przeprowadzał to dochodzenie głównie w podparyskim City, czyli La Défense. Ale okazało się, że jest tam zaledwie 400 ogólnie dostępnych punktów Wi-Fi wobec 500 w samym Paryżu. Jest to jego zdaniem rekord absolutny, ale oczywiście nie przebadał on jeszcze kilku innych miast, takich jak Nowy Jork czy Los Angeles. I co ciekawe, jego zdaniem paryski system bezpieczeństwa przekazywanych danych jest znacznie lepszy niż w innych wielkich miastach. W Paryżu wskaźnik wyposażenia w Wi-Fi 54 mega, wynosi aż 82%, podczas gdy w Londynie 68%, w Hanowerze 51%, a w Pekinie 36%. Natomiast w przypadku częstotliwości pasma węższego i wolniejszego internetu 11 mega, Paryż znajduje się po Chinach 58%, Hanowerze 47% i Londynie 28% z nieco ponad 17%. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to w Paryżu mamy zaledwie 22% sieci niezakodowanych wobec olbrzymiej ilości 68% w Moskwie i 59% w Pekinie. Chiński wymiar sprawiedliwości uznał za niewinną wyszukiwarkę chińską Baidu.cn, przy pomocy której zupełnie legalnie można teraz ładować swe MP3 dowolną muzyką. Z pozwem wobec Baidu wystąpiła IFPI, czyli Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego, International Federation of the Phonographic Industry, popierana przez takie firmy jak EMI, Sony, BMG czy Warner and Universal Music. IFPI zapowiedziała, że od wyroku sądu fińskiego się odwoła. Baidu zdjęło wszystkie obowiązujące dotąd filtry w sekcji MP3.
Mieszkując w sieci.
Była to kronika Piotra Rozochowicza. Mówi Paryż.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Gdzie na placu Karuzeli stała w Paryżu karuzela? Przy ulicy Świętego Nikazego. Wspaniały manesz kręcił się tu od dnia narodzin Delfina, następcy tronu, w roku 1662. Karuzela szybko obrosła sztachetami, barierami z desek, budami i barakami. Napoleon sztachety kazał powyrywać i w miejsce karuzeli postawił mały łuk triumfalny, który służył za bramę do pałacu Tuleryjskiego. Napoleon kazał też wyburzać budy i lepianki, rudery i speluny, gdyż po nieudanym zamachu na swoje życie pojął, że piekło nie może bulgotać pod oknami rezydencji pierwszego konsula. 24 grudnia 1800 roku Wigilii Bożego Narodzenia nie było, bo rewolucja Boże Narodzenie zniosła. Wigilii ostatniego roku 18 stulecia zamieniono w trzeci dzień powszedni 4 republikańskiego miesiąca Nivuaz roku 9. Tego dnia pierwszy konsul, Napoleon Bonaparte, postanowił pojechać do opery mieszczącej się blisko Pałacu Tuleryjskiego w Hotel Rongville przy ulicy Richelieu. Zmierzchało, kiedy od strony Placu Zwycięstw w ulicy Świętego Nikazego wtoczył się dwukonny wózek ciągnięty przez gniadą szkapę. Przy wózku 3 mężczyzn odzianych w jednakowe błękitne bluzy. Jeden z nich prowadził konia za uzdę, drugi zbierał kamienie i upychał je na wózku pod plandeką, trzeci plandekę starannie poprawiał. Wózek stanął u wylotu ulicy Świętego Nikazego naprzeciw oświetlonych okien pałacu. Jeden z mężczyzn przeszedł most królewski na Sekwanie i zniknął w dzielnicy Łacińskiej, lecz szybko powrócił, prowadząc za rękę 14-letnią dziewczynkę w kubraku z gałganów w chustce z perkalu na głowie. Dziewczynka sprzedawała bułki na ulicy Bak. Na prośbę mężczyzny zgodziła się za 12 su popilnować konia i zaprzęgu. Mężczyzna wręczył dziewczynce bat i lejce, mrugnął na inną niebieską bluzę, obaj zniknęli wśród baraków, trzeci mężczyzna przycupnął za płotem. Na ulicy ruch był duży. W kawiarni Apollon biesiadował tłum. Z każdą wypitą szklanką ochota rosła, bo chociaż dawne święta zniesione, to jednak nie sposób nie świętować. Obok kawiarni, w zakładzie kapelusznika Omeca, młoda gryzetka flirtowała z patronem, zegarmistrz Lepotro zdejmował binokle, perukarz Vitry zamykał warsztat na kłódkę, by udać się do sąsiada Armeta, który kupił podobno za bezcen zapas wybornego Burgunda. Od strony Tulerii poruszenie. Tętent koni, turkot kół. Okrzyki, niech żyje Bonaparte. Cztery karoce w pełnym pędzie skręcają w prawo w asyście szwoleżerów gwardii. Dziewczynka patrzy zachwycona na błyszczące kaski, szamerunek, złocone karoce, ale lejców Nibata z rączki nie wypuszcza. Trzeci mężczyzna w niebieskiej bluzie wyskakuje z zapłota, gmera pod plandeką, wózka i zmyka. Eksplozja była tak silna, że ramię dziewczynki z zaciśniętym w dłoni batem policjanci ministra Fauché znaleźli na wykuszu dachowym Luwru od strony Wielkiej Galerii. Podmuch wcisnął ciało flirtującej z patronem młodej gryzetki, nagie i nieporanione, w ścianę dzielącą warsztat perukarza Vitry od magazynu Armeta. W czaszkę zegarmistrza Lepotra wbiły się binokle. Kawiarnia Apollon zniknęła. Eksplozja ukrytej pod plandeką beczki z prochem wypatroszyła z jajecznej zaprawy drewniane belkowania trzech domów i klatki z królikami kapelusznika. Napoleon Bonaparte ocalał. Siedział w pierwszej karocy bez Józefiny. Pozostałe trzy powozy zawróciły do pałacu Tuleryjskiego. Zamach przygotowali bretońscy royaliści, szuani. Policjanci ministra Fauché ujęli dwóch mężczyzn w niebieskich bluzach, a nóż gilotyny spadł szybko na ich szyję. III, brytyjskiemu szlachcicowi o nazwisku Limolon i przydomku Poulre-Roi, czyli dla króla, udało się uciec do Ameryki. Tam wstąpił do zakonu żebraczego o najsurowszej regule, jako jałmużnik przemierzał drogi Nowego Świata, gryziony wyrzutami sumienia. W każdą noc wigilijną, aż do śmierci, leżał w kościele krzyżem, błagając dzieciątko o zmiłowanie dla swej udręczonej duszy. 24 grudnia 1800 roku, czyli trzeciego dnia republikańskiego miesiąca Niwła z roku 9, zapadł wyrok na kwartał Karuzeli. Poszły też w niepamięć imiona starych ulic. A jednak w kącie ogrodu tuleryjskiego od strony Sekwany, na przedłużeniu dawnej ulicy Dziekanka, tajemniczy ogrodnik nadal hoduje króliki. Klatki osłaniają krzaki pomidorów, malwy, maciejka, słoneczniki, mięta. Z pokoju królików strzeże pacyna z gałganów z perkalową chustką na wypchanej głowie. Niedawno zrozumiałem, dlaczego tajemniczy ogrodnik patyk ze sznurkiem wsunął do jej ręki.
Państwo audycji RFI z Paryża.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Brad Meldau i Pat Metheny wydali wspólną płytę. Właściwie nie tak, wydali dwie wspólne płyty. Jedna ukazała się na rynku jesienią minionego roku, druga właśnie wychodzi. A nagrane zostały razem, tyle że w różnych składach. Pierwsza to duet gitara-piano. Oto jej fragment. Posłuchajmy kompozycji Pata Metheny, Ahmed Sis. Brat Meldau jest dużo młodszy od Pata Metheny. Poznał jego muzykę jako nastolatek, ale już grający na instrumencie. Obydwaj jednak mają dla siebie wzajemnie szacunek graniczący z uwielbieniem. Podobno już od pierwszego spotkania czuli, że kiedyś zagrają razem. Pierwsza okazja, jaka się nadarzyła, natychmiast została wykorzystana. Płyta, a właściwie płyty, które powstały w następstwie tej decyzji, zawierają kompozycje obu muzyków. Różnią się one składem osobowym, a co za tym idzie, i instrumentalnym. Pierwsza, jak już mówiłam, to duet gitara-piano. W nagraniu drugiej udział wzięli również basista Larry Grenadier i perkusista Jeff Ballard. Obydwaj wchodzą w skład tria Brada Meldau. Z Larrym Grenadier grywał również Pat Metheny. A oto próbka tego, co czterech panów zagrało razem. To znowu kompozycja Pata Metheny, Ring of Life.
Thank you.
Pat Metheny i Brad Meldau będą grali serię koncertów tego lata, czasami w duecie, czasami w kwartecie. Dla niecierpliwych mam dobrą wiadomość. Wprawdzie dotyczy ona tylko Brada Meldau, ale za to spełni się już za chwilą. 3 marca zagra on swój koncert na fortepian w paryskim teatrze Châtelet. Będzie to światowa premiera, a pianiście towarzyszyć będzie Krajowa Orkiestra Île-de-France. A my na zakończenie posłuchajmy kompozycji Brada Meldau Legend.
Thank you.
Paryż, Radio France International. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Pora na kolejną lekcję języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarkę Marguerite Yourcenar i fragment jej powieści L'œuvre au noir, którego teraz ponownie wysłuchamy. Zenon, renesansowy filozof i medyk, za nic w świecie nie chce odstąpić od swych poglądów. Opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout, les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent. Bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Frère Zénon, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
Czy zrozumieliście dialog?
Pourquoi Zenon peut-il être condamné par l'Église?
Dlaczego Zenon może być skazany przez Kościół?
Parce que désormais, il est athée.
Henri Maximilien s'est toujours exposé à quel danger?
Na jakie niebezpieczeństwa narażał się zwykle Henri Maximilien?
À des dangers simples de la vie.
Quels sont précisément ces dangers?
A dokładniej, na jakie niebezpieczeństwa?
Les coups, les fièvres, la vérole, les poux, les créditeurs.
Comment Henri Maximilien décrit-il Zénon?
Jak Henri Maximilien opisuje Zenona?
Il le décrit comme un homme maigre, harassé et hagard.
Durant combien de temps Zénon a-t-il fait des recherches philosophiques?
Przez ile lat Zenon zajmował się filozofią?
Durant 20 ans.
À quoi est-il arrivé?
Do czego doszedł w swych rozważaniach?
Au doute.
Que lui reproche Henri Maximilien?
Co mu zarzuca Henri Maximilien?
D'être pauvre et malheureux avec toute sa philosophie.
Que cherche depuis toujours Zénon?
Czego Zenon od zawsze poszukuje?
La vérité.
Ponieważ akcja powieści L'œuvre au noir rozgrywa się w XVI wieku, niektóre słowa i pojęcia są zapewne dla was niezrozumiałe. La cornue, o której wspomina Zenon, filozof i alchemik, to retorta, szklane naczynie używane do doświadczeń chemicznych.
le sel dans la cornue.
Z kolei w wypowiedziach kapitana Henri Maximilien pojawiają się takie wyrażenia typowe dla epoki jak
peu me chaud,
czyli peu m'importe, nie ma dla mnie znaczenia.
Les cagots,
czyli les religieux hypocrites, księża hipokryci.
Une souquenille,
czyli długa opończa, peleryna. Odnajdujemy tu także pojęcia historyczne, odnoszące się między innymi do kościoła i religii. Le Saint-Office à Rome, czyli święte oficjum, działająca w tamtej epoce wszechmocna instytucja inkwizycji, chce skazać Zenona.
Ils vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Istotnie Zenon, w młodości przeznaczony do stanu duchownego, zerwał z dogmatyczną nauką Kościoła. Zauważamy tu też aluzję do odkryć naukowych z XVI wieku i do prac Kopernika, który głosił, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. Henri Maximilien mówi...
Si la Terre tourne...
Elle tourne.
Ucina Zenon. Na przykładzie fragmentów z dialogu zobaczmy, jak można wyrażać swe poglądy i jak ich bronić. Zenon jest filozofem, a jedną z cech jego charakteru jest niezłomność. Henri Maximilien odgrywa tu rolę antybohatera, kierującego się zdrowym rozsądkiem. Jest pragmatykiem i broni swoich idei, nie obawiając się krytyki Zenona. Jego życie wydaje się bardzo prozaiczne.
Dieu merci, les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour.
Opowiada o swoich przygodach przyziemnych i zabawnych.
Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge et partout les créditeurs.
Henri Maximilien nie zgadza się z naukowymi poglądami Zenona i wyraża własną obojętność wobec wiedzy.
J'aime la science comme un autre, mais peu me chaud que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qui refroidit quand on meurt.
Przeciwstawia się filozofii w sposób lekki i dowcipny.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché.
Nie jest ateuszem, ale też nie jest zbyt pobożny. Potrafi spojrzeć krytycznie na społeczeństwo, w którym żyje. Zenon mówi niewiele, ale zdecydowanie. Kiedy Henri Maximilien oświadcza...
Et si la terre tourne?
Elle tourne.
Przerywa mu Zenon. Analizuje słowa rozmówcy i aby zostać lepiej zrozumianym, używa porównania.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Zenon jest nieprzejednany i sposób, w jaki prowadzi rozmowę, zapowiada okoliczności, w jakich umrze, nigdy nie odwoławszy swoich poglądów. Chwilowo sprawia wrażenie, że ustępuje.
Sans conteste.
Po czym daje do zrozumienia, że jego przekonania są odmienne.
Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse est en deçà de l'explication.
Jeszcze raz odwołuje się do obrazowego porównania, by Henri Maximilien lepiej go zrozumiał.
La vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse.
W dialogu tym Marguerite Yourcenar potrafiła przekazać nam siłę i rygoryzm postawy swego bohatera, filozofa Zenona. Wysłuchaliśmy dialogu, w którym dla uzasadnienia swych poglądów rozmówcy posługują się zdaniami wyrażającymi przyzwolenie i konstrukcjami obrazowymi.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I to wszystko w naszym programie. Na zakończenie przypomnę Państwu, że w Medynie w Arabii Saudyjskiej nieznani sprawcy dokonali zamachu na 9-osobową grupę Francuzów. 3 osoby zginęły na miejscu, 4 ofiara, 17-letni chłopiec zmarł w wyniku odniesionych ran. Przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze rozpoczął się proces w sprawie Darfuru. W Bagram w Afganistanie, gdzie z wizytą przebywa wiceprezydent amerykański Dick Cheney, w zamachu zginęło dzisiaj co najmniej 14 osób. I to wszystko w tej audycji. Dziękuję za uwagę Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński, Krzysztof Rutkowski, Piotr Rosochowicz oraz Anna Rzeczycka. Do usłyszenia Państwu.